Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Warto się nie przestraszyć zapowiadanych tłumów i przyjechać na beatyfikację Jana Pawła II, mówi postulator ksiądz Sławomir Oder, który będzie moim gościem. Porozmawiamy o idących pełną parą przygotowaniach oraz o samym przebiegu uroczystości beatyfikacyjnej. W ramach przygotowań do tego wydarzenia przypomnimy słowa Jana Pawła II o tym,
jaką miarą mierzyć człowieka.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, który otwiera relacja z audiencji generalnej.
Nie będzie prawdziwej reformy Kościoła, jeśli nie poprzedzi jej nawrócenie serca i reforma życia, powiedział Benedykt XVI, przypominając postać świętego Roberta Bellarmina. Jak zaznaczył, reformował on Kościół w czasach bolesnego podziału zachodniego chrześcijaństwa, kiedy to poważny kryzys polityczny i religijny doprowadził do oddzielenia całych narodów od stolicy apostolskiej. Reforma Bellarmina była zakorzeniona w Piśmie Świętym, w tradycji Ojcu, a także w najlepszych wzorcach z przeszłości, do których zaliczał on świętych, a przede wszystkim założycieli wielkich zakonów, powiedział papież.
Robert Bellarmin urodził się w 1542 roku w Montepulciano. Zanim wstąpił do jezuitów, zdobył solidne wykształcenie. Po zakończeniu Soboru Trydenckiego włączył się aktywnie w teologiczną dyskusję z protestantyzmem i w umacnianie tożsamości Kościoła katolickiego. Klemens VIII mianował go teologiem papieskim, konsultorem świętego oficjum i rektorem kolegium penitencjarzy w Bazylice świętego Piotra. W tym czasie napisał najbardziej popularne dzieło Katechizm Doctrina Christiana Breve. W 1599 roku został mianowany biskupem Capui i kardynałem. Z gorliwością poświęcał się nauczaniu i sprawowaniu sakramentów. Następnie został odwołany do Rzymu, gdzie pełnił znaczące funkcje w różnych kongregacjach stolicy apostolskiej. Zmarł 17 września 1621 roku. Pozostawił pokaźny zbiór pism, homilii i kateches, a jego podręcznik teologii zatytułowany Kontrowersje wciąż jest punktem odniesienia dla eklezjologii katolickiej.
O jezuickim reformatorze mówił papież również w słowie do Polaków.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Robert Bellarmin nauczał, że celem naszego życia jest komunia z Bogiem, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Aby ją osiągnąć, trzeba pokładać ufność w Panu, być wiernym Ewangelii i przyjmować z wiarą codziennie sytuacje, odczytując na modlitwie ich najgłębszy sens. Tak jest powołanie i zadanie każdego z nas wierzących. Niech Boże błogosławieństwo wspiera was na drogach świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przed udaniem się na audiencję do Auli Pawła VI papież poświęcił umieszczoną w zewnętrznej niszy Bazyliki Watykańskiej od strony ogrodów figurę świętego Marona. Do tego syryjskiego pustelnika z przełomu IV i V wieku nawiązuje kościół maronicki, najliczniejsza wspólnota chrześcijańska Libanu. Maronici obecni dziś nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale rozproszeni po całym świecie, ufundowali figurę Marona na zakończenie obchodzonego przez nich roku jubileuszowego 1600-lecia śmierci wielkiego anachorety. Świętego Marona uznać można za duchowego ojca maronickiego monastycyzmu.
Przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II toczą się pełnym rytmem. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym papieża Polaka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, zacznijmy może od nowej strony internetowej przygotowanej przez Biuro Postulacji. Strony, która też jest w języku polskim i zawiera coraz więcej informacji właśnie związanych też z beatyfikacją.
Tak, od samego początku ten aspekt kontaktu z ludźmi, którzy są zainteresowani procesem Jana Pawła II, którzy kochają go, chcą po prostu uczestniczyć, był bardzo obecny w pracach procesowych. Stąd od samego początku istniała również strona internetowa. Na beatyfikację chcieliśmy wyjść z nową propozycją. Ubłogacono również o sekcję medialną, aby dać znak konkretny i namacalny naszej radości, która również manifestuje się i w ten sposób.
Przygotowania trwają. Trochę jest jak gdyby taka obawa wśród ludzi. Przyjechać, nie przyjechać. Czy warto przyjechać? Bo mówi się, że no i tak na plac Świętego Piotra nie wejdziemy. Gdzieś będziemy daleko stali. Pewno tylko pod telebimami.
Ja myślę, że jest to przeżycie, na które czekaliśmy tak bardzo długo. Przyjazd na beatyfikację najprawdopodobniej dla wielu ludzi będzie taką samą potrzebą jak przyjazd na pogrzeb. Kiedy ludzie przyjeżdżali, mając świadomość, że nawet nie będą mogli wejść do bazyliki ze względu na tak wielką ilość osób napływających. Tutaj to będzie ogromne święto kościelne, święto ludu Bożego. Jan Paweł II jest naprawdę świętym bardzo popularnym. Jest człowiekiem świętym, którego wielu uważa jako członka rodziny, a więc będzie to na pewno święto rodzinne. Rzym przygotowuje się do tego bardzo serio, bardzo poważnie. Zaraz po ogłoszeniu daty beatyfikacji kardynał wikariusz zdecydował o utworzeniu komitetu przygotowującego wydarzenie beatyfikacyjne. Jest to forum, na którym spotykają się przedstawiciele zarówno wikariatu miasta, czyli diecezji, jak i miasta Rzymu i Stolicy Świętej. Współpraca układa się bardzo dobrze, spotkania są bardzo częste, mają charakter konstruktywny. Ja uczestniczę w tych spotkaniach i widzę, z jaką wielką nie tylko troską i zaangażowaniem, ale wprost z miłością podchodzą osoby, które zaangażowane są w pracę tego komitetu. Miasto ze swojej strony czyni wszystko, aby zabezpieczyć jak najbardziej godne przyjęcie pielgrzymów, bezpieczeństwo przyjęcia. Z drugiej strony również strona kościelna zajmuje się przygotowaniem tego wydarzenia, zwłaszcza w aspekcie przeżycia liturgicznego, przeżycia religijnego. Ze swojej strony diecezja rzymska wystawiła jako forpoczet swoich sił Opera Romana Pellegrinaggi, to jest biuro organizujące pielgrzymki diecezji rzymskiej, które zajmuje się aspektem organizacyjnym i logistycznym. Ich siły są oddane do dyspozycji tych wszystkich, którzy pragną przyjechać tutaj do Rzymu. Myślę, że warto nie przestraszyć się, bo będzie to z całą pewnością wydarzenie niezwykłe i sama atmosfera panująca w tym dniu w mieście, w okolicach Świętego Piotra, będzie czymś, co na pewno zostanie w naszych sercach i o czym warto będzie opowiadać własnym dzieciom i wnukom. Poza tym pamiętajmy, że Rzym jest przyzwyczajony do takich wielkich wydarzeń. Największym pewnie poligonem przygotowującym do tego wydarzenia była celebracja roku świętego 2000, kiedy przyjechały do Rzymu miliony ludzi z całego świata i były bardzo serdecznie, dobrze przyjęte, z ciepłem i serdecznością, które są właściwe mieszkańcom Rzymu, którzy pamiętają dobrze właśnie to, co sam Jan Paweł II, który czuł się Rzymianinem, przypomniał o powołaniu tego miasta. Ma przewodniczyć w miłości, a imię miasta w anagramie oznacza amor, to znaczy miłość. I taka jest tutaj atmosfera zwykłych ludzi, którzy pomimo nawału turystów, którzy bardzo często mogą się wydawać pewnego rodzaju przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu miasta, są zawsze bardzo serdecznie ustosunkowani do pielgrzymów i służą życzliwością i przyjaźnią.
Myślę, że warto też się nie przestraszyć i przyjechać, nawet jeżeli się nie wejdzie na plac Świętego Piotra, no bo przecież trumna z ciałem Jana Pawła II zostanie wystawiona i będzie można chociażby krótką chwilę przy relikwiach papieża się pomodlić. Myślę, że to będzie właśnie ten niezapomniany też moment dla tysięcy pielgrzymów.
Tak jest, to będzie bardzo ważny moment. Poza tym pamiętajmy, że miasto przygotowane do tego typu wydarzeń organizuje kilka miejsc, w których pielgrzymi będą mogli zgromadzić się, aby uczestniczyć również za pośrednictwem telebimów w celebracji beatyfikacji. A potem, zgodnie z tym, co oświadczyła Stolica Święta przez swoje biuro prasowe, trumna z ciałem nowego błogosławionego będzie wystawiona w bazylice przed konfesją Świętego Piotra, aby wszyscy mogli spokojnie przejść i oddać cześć nowemu błogosławionemu.
Powiedzmy jeszcze kilka słów o samym programie uroczystości. Rozpoczną się od czuwania modlitewnego w centrum Rzymu, na Circo Massimo.
Tak, było to miejsce wybrane nieprzypadkowo. Jest to miejsce, które położone jest centralnie i z całą pewnością spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i sprawnej organizacji obsługi tego miejsca. Poza tym jest to miejsce, które może przyjąć bardzo dużą ilość pielgrzymów. A poza tym i przede wszystkim jest to miejsce związane z męczeństwem wielu chrześcijan. Pamiętajmy, że to właśnie tam przede wszystkim przelali krew pierwsi męczennicy Rzymu. Wigilia czuwania modlitewnego będzie połączona z modlitwą różańcową. Planowane jest połączenie z 5 sanktuariami na całym świecie, aby wszyscy, którzy będą pragnęli łączyć się w tej duchowej przygodzie, mogli uczestniczyć. Także z całą pewnością będzie to ważny moment. Przewidujemy, że po ukończeniu tej wigilii modlitewnej do dyspozycji pielgrzymów pozostaną również kościoły, centrum historycznego miasta, gdzie będzie można po prostu kontynuować modlitwę. Takie są plany. Jest to wydarzenie, które z całą pewnością będzie widziało zgromadzonych wielu młodych ludzi, a zatem najprawdopodobniej będzie to okazja, aby przeżyć klimat, który jest taki bardzo wojtyliański, bardzo papieski, prawda? To czuwanie modlitewne na spotkanie z Janem Pawłem II. Po tym czuwaniu modlitewnym, nocnym, oczywiście drugim punktem i zasadniczym punktem programu jest sama msza beatyfikacyjna na placu świętego Piotra. Po tej mszy, tak jak wspominaliśmy, będzie wystawione ciało Jana Pawła II w trumnie w Bazylice świętego Piotra, a następnego dnia, w poniedziałek, na tym samym placu kardynał Bertone odprawi mszę dziękczynną za beatyfikację. Stolica Święta powiedziała, że trumna zostanie wystawiona tak długo, dopóki pielgrzymi będą pragnęli oddać tę cześć właśnie relikwiom nowego błogosławionego. Przewidziane miejsce docelowe spoczynku Jana Pawła II to jest kaplica świętego Sebastiana.
Proszę księdza, beatyfikacja kończy pierwszy etap procesu, właśnie proces beatyfikacyjny. Czy to znaczy automatycznie, że dzień później, albo może i już zaczął się proces kanonizacyjny?
Zmienia się charakter procesu. Proces jest jeden. Od samego początku proces nazwany jest procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II. Także w tej chwili rzeczywiście doszliśmy do takiego bardzo mocnego punktu tego procesu, którym jest beatyfikacja, ale ten proces ani nie został zawieszony, ani zatrzymany. On trwa. Tak jak mówiłem, zmieni się nieco charakter pracy postulatora. O ile w tym pierwszym etapie, zarówno diecezjalnym, jak i później w etapie kongregacyjnym, były to sprawy związane przede wszystkim, powiedzmy, z samym prowadzeniem procesu, o tyle ten okres, który rozpocznie się od beatyfikacji, będzie przede wszystkim czasem czuwania. Czuwania, aby odebrać znak, który, miejmy nadzieję, Pan Bóg da jak najszybciej, który jest wymagany przez prawodawstwo Kościoła jako potwierdzenie woli Boga, ukazania błogosławionego świętym Kościoła powszechnego.
Czyli mówię, ksiądz, o cudzie.
Mówimy po prostu o cudzie.
I o ten cud już możemy się modlić?
Jak najbardziej. Możemy modlić się o ten cud. Z punktu widzenia technicznego istnieje taka możliwość, że właściwie w dniu beatyfikacji mógłby nastąpić przypadek, który mógłby dać początek właśnie procesowi zmierzającemu do kanonizacji.
Ja bym jeszcze chciała na koniec naszej rozmowy może, powiedzmy, troszeczkę wyprostować kwestię dotyczącą relikwii Jana Pawła II. Wiadomo jest, i Watykan to powiedział oficjalnie, że trumna z ciałem Jana Pawła II nie zostanie otwarta. Czyli z czym się możemy zetknąć?
Rzeczywiście nie jest przewidziana tak zwana recognitio canonica ciała Jana Pawła II w tym momencie. Natomiast wiadomą jest rzeczą, ponieważ powiedział to oficjalnie kardynał Stanisław Dziwisz, że jest on w posiadaniu relikwii bardzo cennych, będących krwią Jana Pawła II. Możemy mieć do czynienia również z przedmiotami, które należały do Ojca Świętego, z fragmentami jego sutanny, odzieży, z przedmiotami, których używał na co dzień. To są te relikwie, które pozostały po nim i na dzień dzisiejszy mogą być przedstawione ludowi Bożemu, aby wzbudzać w naszych sercach poczucie wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II i pobudzać nas do modlitwy przez jego wstawiennictwo. Relikwie, pamiętajmy, że nie mają charakteru, jak często jest to niestety w mediach pokazywane, prawie że magicznych fetyszów. To nie o to chodzi. Relikwie są elementem, który wskazuje na obecność świętego w świecie, w historii, zaznaczają jego obecność. Są niejako przedłużeniem tej obecności, symbolicznym i realnym przedłużeniem tej obecności, ale są one przede wszystkim do odczytywania również w kontekście komunii świętych, a więc są niejako wezwaniem do tego, aby duchowo łączyć się ze świętym, wzywając i ufając jego wstawiennictwu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze, pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go? Miarą sił fizycznych, którymi dysponuje. Czy mierzyć go? Miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem. Czy mierzyć go? Miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy. Odpowiedź liturgii Zielonych Świąt wskazuje dwie miary. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Wszyscy należymy do tego społeczeństwa, którego największy poeta napisał w swojej młodości: miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki od biblijnego znaczenia serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza. Trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha. Miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może człowieka napełnić, to znaczy doprowadzić do spełnienia jego człowieczeństwa przez mądrość i miłość. I dlatego też pozwólcie, że to moje z wami dzisiejsze spotkanie wobec szeroko otwartego wieczernika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu, będzie przede wszystkim modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy, pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, którą kiedyś pokazał mi palcem mój rodzony ojciec, i pozostańcie jej wierni. Zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo jest równocześnie wezwany w Chrystusie do tego, aby w Nim, w każdym z nas, objawiło się to, co jest z Boga, aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg. Pomyślcie nad tym.
Był to środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.